Nazywam się Piotr Kadziała, lat 25. Dializowałem się w szpitalu w Tarnowie 1,5 roku, po czym miałem przeszczepy w Lublinie.
Ile lat temu właśnie?
5 lat temu przeszczep był w Lublinie.
A pana nie było tak prosto, bo pan wiem, że poszukiwał dawcy i czekał na dawcę długo, prawda?
Tak, czekałem, ale w porównaniu z innymi osobami to u mnie to był krótki okres czasu. 1,5 roku to naprawdę krótko.
Zna pan swojego dawcę?
Nie, nie znam.
Proszę powiedzieć właśnie, jak to było, kiedy pan zachorował, kiedy okazało się, że bez przeszczepu nie ma wyjścia.
U mnie to było bardzo szybko. Ja zachorowałem mając 17 lat. Ja wróciłem z wakacji. Po prostu podobno się przeziębiłem, znaczy przeziębiłem się bardzo, bardzo dość poważnie. Po czym wróciłem do domu i od razu trafiłem do szpitala, gdzie nastąpił dializ. Po prostu nerki wysiadły momentalnie, nie miałem żadnych objawów typu bóle pleców, gorączka, nic, co wskazywało właśnie, że to jest choroba nerek. No i trafiłem na dializy, tam się dializowałem 1,5 roku i później był przeszczep.
Jakie to jest uczucie, kiedy żyjemy się ze świadomością, że ktoś musi nam ofiarować część siebie, żebyśmy mogli żyć?
Jakie to jest uczucie? No wie pani co, to jest wielkie dobro ze strony drugiego człowieka, prawda? W jakimś sensie ta cząstka człowieka, który odchodzi od nas, żyje w tym drugim człowieku, którym dał tą nerkę dla życia tego drugiego człowieka, prawda?
Najpierw trafiłam na dializy, później miałam pierwszy przeszczep, który nie podjął pracy. Po 3 latach był drugi przeszczep i on chodził 6 lat. Na tym przeszczepie urodziłam dziecko. Moja dziewczyna ma teraz 18 lat. No, a potem znowu trafiłam na dializy po tamtym przeszczepie. Chodził 6 lat i skończyło się na dializach jeszcze. I teraz ten przeszczep, co mam. Także 27 lat praktycznie żyję dzięki dializom, dzięki przeszczepom. Nie ma porównania między dializami a przeszczepem. Dializy uwiązują człowieka na miejscu. Trzeba co drugi dzień praktycznie chodzić. Ciśnienie spada, ograniczone jedzenie, ograniczone picie. No okropnie. Teraz można wszystko zjeść, można jechać, gdzieś człowiek chce. No, pewnie, że wiąże się to z koniecznością codziennego zażywania leków przeciwodrzutowych, ale nie ma porównania, naprawdę.
Czy zna pani swoich dawców?
To znaczy znałam tego ostatniego. To znaczy nie znałam, tylko to był dawca pobrany ze zwłok. Ale takie zdarzyło, że jedna pani, która się dializowała, bo ja miałam w Szczecinie, znała tą panią. I ona mi dała telefon do rodziców, ale nie potrafię. Nie dzwoniłam i chyba nie zadzwonię. Nie wiem, co bym... Ona zginęła w wypadku samochodowym, tyle wiem.
A jak człowiek patrzy na życie po przeszczepie? Czy rzeczywiście bardziej się nim cieszy, bardziej go docenia? Jak pani patrzy tak na co dzień, na siebie?
Na siebie? Wiem, że jest ciężko wrócić z powrotem na dializy. To jest okropne przeżycie. Bo zakosztowało się wolności, jak ja to nazwię, swobody, a powrót to jest okropne. Zresztą dializy to jest taka wegetacja, jak ja to ujmę.
Od samego początku deklarowałem się na przeszczep. No, oczywiście było to związane z licznymi badaniami. Te badania są też dosyć uciążliwe, to znaczy dosyć, bym powiedział, męczące, bo w zasadzie człowiek jest tak całkowicie zbadany za wszystkimi, tam niektóre badania są nieprzyjemne. Byłem 2 razy w międzyczasie zawiadamiany o możliwości przeszczepu, ale one nie doszły do skutku. Pierwszy raz to była jako, byłem jako pierwszy, a drugi raz, bodajże drugi albo drugi w kolejności. Zawsze zabezpieczenia są takie, żeby nerka była wykorzystana, że do każdej nerki jest po 2 osoby przygotowywane już alarm. Ten okres oczekiwania to jest taki bym powiedział, specyficzny, w sensie takim, że człowiek w ogóle nie, przynajmniej ja tak to, nie odczuwałem jakiejś bojaźni przed samą operacją, choć operacja jest też oczywiście pewnym ryzykiem, bo każda ta jest też skomplikowana, tylko żeby usłyszeć to, że się jest wezwanym. To ciągle było takie, człowiek się z tym tylko na to właściwie oczekiwał, żeby było to wezwanie. Inna z kolei reakcja oczywiście była, jak już to wezwanie było. Ten okres zadeklarowania się, że się pójdzie, jest bardzo krótki, trzeba się zdecydować w 15 minutach. No i to jest też takie szczęście, no żeby się było gdzieś, żeby był dostępny przede wszystkim, następnie, żeby no nie było jakichś drobnych infekcji, choroby. No, to jest takie trafienie, jakbym to powiedział, no żeby, że trzeba utrafić akurat wtedy, że wszystko jest w porządku.
Małopolska jako region, jako województwo należy do najgorszych w kraju pod względem ilości zgłaszanych do przeszczepodawców, jak i dokonywanych przeszczepień. Takim współczynnikiem, który świadczy o aktywności transplantacyjnej, jest ilość dawców na milion mieszkańców, tak to się określa. I w najlepszych regionach w Europie, takich jak na przykład Katalonia w Hiszpanii, gdzie tych dawców jest ponad 40 na milion mieszkańców, czy, co trzeba powiedzieć z ogromnym uznaniem, województwo zachodniopomorskie, gdzie ten współczynnik jest bardzo podobny. Waha się właśnie w okolicach 400 dawców na milion mieszkańców. Małopolska przez ostatnie lata, w zależności czy to było dwóch czy czterech dawców, w każdym razie wszystko się to odbywa w bardzo małych liczbach, ten współczynnik wynosił między 0,6 a 0,9 dawcy na milion mieszkańców. Się bardzo cieszę, że jestem w Tarnowie, bo to jest świetny ośrodek i chciałbym powiedzieć, że szpital tutaj, były wojewódzki obecnie Świętego Łukasza, wykazywał się kiedyś i wrócił do tej aktywności transplantacyjnej bardzo dobrze i myślę, że to jest zasługa zarówno pani dyrektor, jak i świetnego zespołu. Państwo wiecie, chorzy po przeszczepie narządów mają dzieci, wracają do pracy, są specjalne igrzyska sportowe, gdzie chorzy po przeszczepieniu narządów osiągają świetne wyniki, wchodzą na najwyższe góry na świecie i tak dalej, czyli wracają do normalnego życia. Chciałbym powiedzieć, że tylko może transplantologia jest jedyną taką dziedziną medyczną, gdzie żadne pieniądze nie załatwią problemu, prawda? Tutaj pieniędzy w systemie polskim jest wystarczająca ilość. Podstawowym ograniczającym czynnikiem sukces tego programu jest narząd, którego kupić nie można, którego nie można wyprodukować, sprowadzić z zagranicy i tak dalej. To jest dar serca, który jako członkowie społeczeństwa możemy zadeklarować, że po naszej śmierci chcielibyśmy być dawcami. Zachęcam do podpisywania tych oświadczeń woli, które nie mają żadnego znaczenia prawnego w sensie dokumentu, że jeżeli ktoś podpisze, to na pewno ten narząd będzie pobrany. Natomiast stanowią po naszej śmierci niezwykle ważną wskazówkę dla osób, które w bólu zostają na ziemi, że jednak mamy takie życzenie, że po naszej śmierci te narządy mogą uratować wiele istnień. Nie ma w Polsce rejestru zgody na pobieranie narządów, jest rejestr odmów. W Polsce posiadamy prawo zarejestrowanego sprzeciwu. To znaczy Poltransplant prowadzi taki rejestr, gdzie można zarejestrować swój brak, podkreślam, zgody na pobranie narządów. Sukces i pobranie narządów to jest łańcuch wielu zdarzeń. To jest przede wszystkim świadomość społeczna, to jest odpowiednia edukacja tego społeczeństwa, ale to jest również edukacja środowiska medycznego. To jest zapewnienie prawidłowego finansowania. To jest kwestia posiadania odpowiedniej struktury organizacyjnej w szpitalach. Proszę zauważyć, że leczenie bardzo ciężko uszkodzonych osób, jeżeli chodzi o ośrodkowy układ nerwowy, wiąże się z pewnym wyposażeniem szpitali, posiadają odpowiednich specjalistów i tak dalej. się o to wszystko borykamy, prawda? Chociażby o niedostateczną ilość łóżek na intensywnych terapiach i tak dalej. To jest wszystko pochodna tego zjawiska. I jeżeli będzie każde ogniwo działało i będzie ze sobą prawidłowo powiązane, do czego dążymy, to ta idea transplantacji będzie się rozwijała. Nie można jednym pytaniem odpowiedzieć, winny jest taki czy inny minister występując na konferencji prasowej, nie płacą lekarzom, lekarze są nieczuli, społeczeństwo jest głupie i niewykształcone. Nie ma takich recept. To jest po prostu cały proces kształcenia nas wszystkich, mówię, nas wszystkich, i zapewnienia odpowiedniego finansowania i zapewnienia odpowiedniej struktury organizacyjnej. To, co się w tej chwili dzieje, powoływanie koordynatorów, to, że pan doktor jest powołany, to nie tylko dlatego, że jest świetnym specjalistą, jak akurat taki przepis się pojawił, ale pan doktor skończył studia podyplomowe w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. To jest specjalny wydział powołany do tego, żeby profesjonalnie przygotować osoby do pracy w identyfikowaniu potencjalnych dawców i w programie przeszczepiania.
Antoni Sydor, jestem ordynatorem oddziału chorób wewnętrznych i nefrologii z ośrodkiem dializ w tutejszym szpitalu. Odpowiem najpierw króciutko na to pytanie, o które pan zadał. Pacjent jest poddawany 3 razy w tygodniu dializom, jeżeli to jest pacjent przewlekle dializowany.
Ile trwa dializa?
Dializa trwa 4 godziny. To jest takie minimum wymagane do tego, żeby pacjent był w dostatecznym stopniu wydializowany, czyli ta dializa zastępuje funkcję nerek, które u takiego chorego przestały funkcjonować. Dializoterapia w Tarnowie istnieje od 1982 roku. Tam był pierwszy ośrodek założony, był w obecnym szpitalu Szczeklika. Od 1994 roku, trzeciego roku, 1 grudnia został uruchomiony ośrodek w tym szpitalu. Także w Tarnowie są 2 ośrodki dializ i w tym okresie było dializowanych kilka tysięcy pacjentów, około 6-7 tysięcy pacjentów w ciągu tych 28 lat, a obecnie, znaczy ja mówię o ogólnej liczbie, natomiast obecnie w naszym tutaj ośrodku dializuje się w systemie dializ przewlekłych 72 pacjentów. Możemy się pochwalić tym, że jesteśmy w tej chwili najlepszym ośrodkiem w Małopolsce, który zgłasza najwięcej pacjentów do przeszczepu nerki i ma ich najwięcej zakwalifikowanych. W tej chwili 20% naszych pacjentów, to jest 14 pacjentów, jest zgłoszonych i zakwalifikowanych do przeszczepu. Niestety tych przeszczepów nie ma zbyt dużo. W ciągu ostatnich lat około 4-5 przeszczepów rocznie jest wykonywanych u naszych pacjentów, znaczy oni są wzywani do ośrodków, które wykonują te przeszczepy.